Ogólnie to dużo prawdy w tej piosence było, tylko że nie mogę się nacieszyć bezruchem, bo nie ma kiedy kampania wyborcza w pełni i o tym dzisiaj dużo w Poranku Wnet opowiemy, ale zanim przejdziemy do spraw polskich, do spraw europejskich, związanych z Unią Europejską, to połączymy się z Kijowem, także Europa, ale jakże inne problemy teraz przeżywa Kijów niż Warszawa czy Bruksela, a jak Kijów, to oczywiście Paweł Bobołowicz, który gdzieś na ulicach stolicy Ukrainy przebywa.
Dzień dobry, witam serdecznie. Przyznaję szczerze, że dzisiaj akurat nadaję z mieszkania, a nie z kijowskich ulic, ale to też wynika z tego, że cały dzień wczorajszy spędziłem na obchodach tak zwanego Dnia Zwycięstwa nad Faszyzmem. Zresztą relacjonowałem ten dzień u nas na antenie i dzisiaj musiałem dokonać pewnych podsumowań i w pewnym sensie też nawiązać do tego, co wydarzyło się wczoraj, tak jak się umówiliśmy wczoraj na antenie. Obiecałem, Łukasz, że powrócimy do kwestii związanych z nowym prezydentem, a te ostatnie dni pozwalają też na to, żeby zobaczyć, jak prezydent, nowo obrany prezydent Wołodymyr Zełenski odnosi się do kwestii historycznych i ideowych, bo przecież o nowym prezydencie w ogóle wiemy bardzo niewiele, nie znamy go z wcześniejszej działalności publicznej, nie znamy jego poglądów. W czasie kampanii wyborczej Wołodymyr Zełenski też nie za bardzo odkrywał się ze swoimi poglądami i ze swoją wizją dotyczącą też tak ważnych kwestii jak sprawa historii. Przypomnę, że przecież jest to bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o wzajemne relacje Polski i Ukrainy. Nie ma dużo tych takich wyznaczników w ciągu tych ostatnich dni, ale tradycyjnie dla Wołodymyra Zełenskiego możemy znaleźć pewne elementy w mediach społecznościowych, które wcześniej kandydat, a teraz już nowo wybrany prezydent, wybrał sobie jako główny element komunikacji z ukraińskim społeczeństwem. 8 maja, w Dzień Pamięci Pojednania, w rocznicę zakończenia II wojny światowej, Wołodymyr Zełenski zamieścił na swoim Facebooku zdjęcie, na którym znalazł się z weteranem Iwanem Załużnym. Akurat Iwan Załużny dzisiaj obchodzi 101 urodziny. Załużny walczył w czasie II wojny światowej, był kapitanem morskiej piechoty Związku Sowieckiego. Jego jedyny wnuk zginął natomiast w rosyjsko-ukraińskiej wojnie, którą na Facebooku Zełenski nazwał wojną na Donbasie. Na zdjęciu Załużny ściska dłoń Peresa Cewy Zełenczuk, która w wieku 13 lat była z kolei łączniczką UPA. Nowo wybrany prezydent napisał: w Dniu Pamięci i Pojednania oddajemy cześć i kłaniamy się przed wszystkimi, którzy walczyli z nazizmem i zginęli za Ukrainę podczas II wojny światowej. Przed wszystkimi, którzy oddali życie za pokój, świat, którego potrzebuje dziś Ukraina, pokój, którego kluczem będzie jedność wszystkich Ukraińców, abyśmy mogli zjednoczyć się w przyszłości w zwycięstwie. Co ciekawe, ten wpis na swoim profilu społecznościowym pochwalił Wołodymyr Wiatrowicz, szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, który przecież niejednokrotnie wcześniej okazywał krytyczny stosunek do Wołodymyra Zełenskiego.
I tym razem
Wiatrowicz napisał. I tak, rzeczywiście Wołodymyr Zełenski, a przede wszystkim jego otoczenie sugerowało, że Wołodymyr Wiatrowicz może być tą osobą, która może pożegnać się ze swoim stanowiskiem. Tym razem Wołodymyr Wiatrowicz napisał: gratuluję Wołodymyrowi Zełenskiemu właściwego podejścia do upamiętnienia Dnia Pamięci i Pojednania, czyli to zdjęcie uzyskało jednak nie tylko akceptację, ale pochwałę szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Rzeczywiście było ono w tym takim duchu prób połączenia przeciwstawnych przecież tradycji historycznych na Ukrainie, tych dwóch nurtów historycznych na Ukrainie, czyli Związku Sowieckiego i Ukraińskiej Powstańczej Armii. A wczoraj, w obchodzonym Dniu Zwycięstwa nad Faszyzmem na Ukrainie, jak już mówiłem o tym wcześniej, 9 maja cały czas na Ukrainie ten dzień jest obchodzony, Zełenski opublikował kolejne zdjęcie, tym razem przy cmentarnym pomniku. Dziś jestem przy grobie mojego dziadka Simona Iwanowicza Zełenskiego. Przeszedł całą wojnę i pozostał na zawsze w mej pamięci jednym z tych bohaterów, którzy bronili Ukrainy przed nazistami. Szkoda, że rzadko wspominamy weteranów i ich dziadków, a powinniśmy być im wdzięczni każdego dnia, napisał nowo obrany prezydent. Zełenski nazwał 9 maja Dniem Podziękowań. Dzisiaj 9 maja to nasz Dzień Podziękowań. Dziękuję za to, że nieludzka ideologia nazistowska nazizmu na zawsze przeszła w przeszłość. Podziękowanie dla tych, którzy walczyli z nazizmem i wygrali. Po prostu dziękuję wszystkim za możliwość urodzenia się i życia. Każda ukraińska rodzina, w każdej ukraińskiej rodzinie wkład Ukraińców w zwycięstwo jest ogromny. Nikt nie ma prawa sprywatyzować tego zwycięstwa, powiedzieć, że mogłoby się to stać bez Ukraińców. Mówiąc o podziękowaniach, prezydent niewątpliwie odnosił się też do jednego z głównych haseł, tak zwanego nieśmiertelnego pułku. No, przypomnę, że uczestnicy tego wydarzenia, które odbywa się na terenie wielu krajów państw postsowieckich, a przede wszystkim w Moskwie, wznoszą taki okrzyk Spasiba diedu za pabiedu, czyli dziękuję dziadkowi za zwycięstwo. No, mówiąc o podziękowaniach na swoim profilu społecznościowym, trudno nie zauważyć, że te hasła ze sobą współgrają, czyli w jakimś stopniu nawiązał do tego, co też wczoraj się działo w Kijowie. Przypomnę, że ulicami Kijowa też przeszedł właśnie ten nieśmiertelny pułk. Ludzie szli z portretami swoich bliskich, swoich dziadków, rodziców, którzy walczyli w czasie II wojny światowej. Oni najczęściej ten okres nazywają Wielką Wojną Ojczyźnianą i też wczoraj wznosili właśnie między innymi na ulicach Kijowa ten okrzyk Spasiba diedu za pabiedu. Sam Wołodymyr Zełenski nie był w Kijowie na tym wydarzeniu. Politycznie wykorzystały to inne ugrupowania. Liderami tego wczorajszego przemarszu ulicami Kijowa były osoby związane z opozycją wywodzącą się ze środowisk Janukowycza. Może warto odnotować, że te wczorajsze uroczystości w Kijowie, to przejście tego nieśmiertelnego pułku zgromadziło około 2000 osób i to przez ostatnie lata, przez te lata po ukraińskiej rewolucji godności, to niewątpliwie najmniejsza tego typu manifestacja. Wcześniej to były manifestacje wielotysięczne, brało udział dziesiątki tysięcy ludzi, chociaż wczoraj do końca dnia przychodzili ludzie, cały dzień przychodzili w okolice Pomnika Chwały, który znajduje się w jednym z centralnych punktów Kijowa, składali tam kwiaty, ale pamiętając właśnie o tych swoich bliskich, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, ale niekoniecznie chcąc brać udział w tym, co było nazwane nieśmiertelnym pułkiem, a co niewątpliwie jakoś wpisywało się też w rosyjską narrację wydarzeń z czasów II wojny światowej.
A coś z polityki wiemy, bo do nas nad Wisłę doszły takie informacje, także za twoim pośrednictwem oczywiście, Pawle, że Wołodymyr Zełenski śpieszy się do objęcia sterów rządu, że chce przyspieszyć ten proces przejmowania władzy.
Wołodymyr Zełenski chce przede wszystkim do tego, żeby mógł przejąć w pełni władzę, musi odbyć się inauguracja i zaprzysiężenie prezydenta i rzeczywiście starał się na spotkaniu z przedstawicielami Rady Najwyższej doprowadzić do tego, żeby to zaprzysiężenie odbyło się 19 maja. Na razie sprawa jest odłożona, trwają negocjacje polityczne. Posiedzenie Rady Najwyższej rozpocznie się 14 maja i to na nim zapadnie decyzja, kiedy będzie inauguracja, bo o tym ma zadecydować Rada Najwyższa. Są tam pewne też niejasności formalne, bo być może ostatecznie zadecyduje o tym przewodniczący Rady Najwyższej Andrii Paruby, ale Wołodymyr Zełenski tak, chciałby jak najszybciej. Z drugiej strony opozycja, czy właściwie jeszcze ci, którzy rządzą i w środowiska też skoncentrowane wokół prezydenta Poroszenki starają się tą datę odwlec. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, że jest to związane z datą 27 maja, która może być taka kluczowa, jeśli chodzi o ogłoszenie przyspieszonych wyborów do Rady Najwyższej. Niektórzy ukraińscy komentatorzy twierdzą, że to nie jest prawda, że nawet jeżeli Zełenski zostałby zaprzysiężony 19 maja, to i tak nie będzie mógł Rady Najwyższej rozwiązać, że to sprawa wcale nie jest taka prosta i że raczej jednak chodzi tylko o to, żeby jak najdłużej odwlec ten moment przejęcia władzy. No w tym czasie cały czas oczywiście prezydentem jest Petro Poroszenko. Petro Poroszenko dokonuje pewnych ruchy personalne, zmienił głównego dowódcę operacji połączonych sił. To jest operacja, która toczy się na wschodzie Ukrainy i jest operacją wojskową, która broni Ukrainę przed tak zwanymi separatystami i oddziałami rosyjskimi. Odznacza swoich byłych, czy jeszcze obecnych współpracowników, odznaczył gwiazdą bohatera Ukrainy, szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, ale no ciężko też powiedzieć, żeby w tym momencie dokonywały się jakieś wielkie wydarzenia polityczne. Raczej to jest po prostu kończenie kadencji, a nowy prezydent musi jeszcze poczekać, żeby swoją działalność rozpocząć, chociaż wyraźnie rzeczywiście przekazuje do społeczeństwa taki sygnał, że jest do tego gotowy i chce władzę objąć jak najszybciej, a przedłużanie starej władzy jest dla Ukrainy szkodliwe.
Powiedział Paweł Bobowicz prosto z Kijowa. Dziękuję bardzo, Pawle, za korespondencję. Do zobaczenia, do usłyszenia. A kiedy może dojść? Czy jakiś termin już konkretny jest, kiedy nowy prezydent elekt obejmie już pełnię władzy?
No na pewno do tego jest właśnie potrzebna ta inauguracja, ale możemy się tego spodziewać, że do końca maja na pewno na Ukrainie będzie już nowy prezydent i będzie już nim w pełni Wołodymyr Zełenski. Także od czerwca, od nowego politycznego sezonu Ukrainą będzie rządzić Wołodymyr Zełenski.
Cokolwiek to oznacza dla Ukrainy, dla Polski, dla Europy i świata. Paweł Bobołowicz z Kijowa, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
To my teraz wrócimy do słuchania muzyki. Skoro zaczęliśmy od muzyki polskiej, elektrycznej gitary, to pozostańmy w tym, jak w muzyce, którą tworzą polscy artyści, Lech Janerka. No i to była piosenka od Pawła Chodyny z dedykacją. Dla kogo to już jest tajemnica, którą tylko realizator tego poranka wie i o której ma pojęcie, ale w studiu osoba, która ma pojęcie o wielu procesach, w tym o procesie europejskim i nie tylko, profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa oraz Instytut Myśli Roberta Schumana. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie szanownych słuchaczy tego wspaniałego Radia Wnet.
Dziękujemy w imieniu słuchaczy jak najbardziej. Panie profesorze, zanim do niedzielnej uroczystości i festiwalu, który się zbliża wielkimi krokami już w tą niedzielę 12 maja, to trochę spraw europejskich. W Sybinie, na Rumunii, wczoraj spotkali się liderzy Unii Europejskiej, wystosowali apel, wspólną deklarację. Wczoraj też polski dziennik, dokładnie Dziennik Rzeczpospolita, opublikował apel 20 prezydentów. Są dość zbieżne te dokumenty, podkreślają jedną rzecz bardzo mocno. Unia Europejska nie powinna się dzielić, nie powinno być Unii Europejskiej kilku prędkości, powinna powstawać jednością. Te apele, które dochodzą z gremiów najwyższych w Unii Europejskiej, powinny nas uspokoić, że już plany prezydenta Francji o tworzeniu Unii wielu prędkości są złożone do politycznego grobu?
No jeszcze nie, to zawsze trzeba pamiętać, że te siły, czyli ci silni, ci wielcy, Niemcy, Francja, prawda, oni nie zrezygnują ze swojego kierunku. Oczywiście to jest ważny szczyt i myślę, że taka presja w sensie pozytywnym właśnie krajów tutaj Europy Środkowo-Wschodniej z kierunku Trójmorza, no powoduje, że na takich szczytach te deklaracje przyjmują taki łagodniejszy charakter i myślę, że no, należy uznać, że tu pojawiły się sukcesy również polskiej dyplomacji pana premiera Morawieckiego w postaci wyakcentowania istotnych spraw, które właśnie przywracają, czy przynajmniej wskazują na konieczność przywracania tej solidarności czy równowagi. Na pewno ten jakby, no nie deklaracja, ale ta, można powiedzieć, taki w pewnym sensie zgodny głos, że kraje nie powinny się dzielić, są dobre w kontekście właśnie Brexitu, a tak naprawdę być może powstrzymania Brexitu. Francja i Niemcy, proszę pamiętać, liderów w tej chwili póki co w tak zwanych, ja nazywam do liderów w Brukseli. To są ludzie, którzy idą za ideologią Spinelliego. I tam panuje ideologia, która łączy się z kapitałem i interesami, dla których no, tak naprawdę wartości chrześcijańskie nie mają znaczenia, a zatem nie należy się łudzić, że oni zrezygnują ze swojego kierunku. Trzeba oczywiście prowadzić dialog i w ten sposób przemieniać. Trzeba budować koalicję, tak jak tutaj jest w krajach Trójmorza, co zresztą pan premier Morawiecki wyakcentował. wczoraj powiedział, że przygotowany jest wspólny kandydat na właśnie szefa komisji i być może też szefów innych, czy inne ważne stanowiska. I to jest znakomity sygnał, dlatego że taka retoryka, która była do tej pory, że to musi albo zostanie Manfred Weber, no nie jest jednoznaczna. I myślę, że tutaj właśnie w tym zakresie będą ten proces, ja bym powiedział, to jest jakiś taki sygnał może pozytywny tego, co zdarzyło się w Rumunii, do tego jakby na razie powolnego powrotu do Europy Schumana. Nie będzie to łatwo, będzie to jakaś taka droga przez mękę, ale to, że nie dzielić się, nie Europa dwóch prędkości, no to jest niejako wyartykułowanie właśnie w tym wielkim momencie, szczycie tego niechęci wobec takiej, no powiedziałbym, zbutą działaniem Macrona.
Kiedy pan profesor obserwuje, jak politycy, jak liderzy komunikują swoje zamiary, swoją wolę co do przebiegu procesu europejskiego, to jeszcze przywiązuje pan profesor wagę do takich deklaracji, czy ten apel 21 prezydentów z wczoraj i wczorajsze także w Sybinie deklaracje, one jeszcze cokolwiek znaczą, czy są po prostu przedwyborczymi laurkami, żeby pokazać, że liderzy są zgodni, a dopiero się za łby, mówiąc kolokwialnie, weźmiemy po 26, 7 maja, kiedy ten cały cykl eurowyborów się skończy.
Tak,
w różnych krajach, w różnych dniach.
Ja bym się zgodził tu z panem redaktorem, że to absolutnie na pewno ma taki wymiar właśnie pewnego zredukowania napięcia właśnie przed wyborami, pokazania właśnie tutaj tych tendencji właśnie jednoczenia. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, Niemcy i Francuzi, mówiąc kolokwialnie, nie odpuszczą tego kierunku ideologicznego zmierzania do superpaństwa i nie łudźmy się, nie możemy być naiwni. Ale z drugiej strony właśnie tworzenie takich narzędzi, takich mechanizmów, takich instytucji, które właśnie Trójmorze, przygotowanie wspólnego kandydata, to jednocześnie Francja i Niemcy zaczynają się liczyć, w jaki sposób muszą się liczyć. Jak to uwzględnią, to zobaczymy. Natomiast mają świadomość, że ta siła w ostatnich dwóch latach tej integracji, tej koalicji właśnie tutaj tych krajów, przecież widzimy te relacje też nie tylko Unii multilateralne, ale bilateralne właśnie Polski z Litwą, z Węgrami, z Rumunią, one są już w sposób niesamowity silne. Tego nie mieliśmy w przeszłości. I teraz na pewno i Francja, i Niemcy pracują nad taktyką, jak to rozbroić. I absolutnie tu pan redaktor dobrze odczytuje, bo teraz jest to taki komunikat dla załagodzenia, ale jest przygotowana strategia, jak to rozbroić, żeby jednak te kraje tutaj nie miały takiej pozycji.
To ja szybko dwie informacje jeszcze do naszej debaty o Unii Europejskiej dodam. Z 7 maja tekst Magdaleny Cedro, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Pisze tak: zmieni się wiele, aby nic się nie zmieniło. To jest tytuł artykułu w dzienniku Gazecie Prawnej, który pokazuje rozkład planowany wedle różnych sondaży, rozkład głosów w Europarlamencie i rzeczywiście dwie największe frakcje tracą po około 50 mandatów. To jest znacznie, no bo obecnie, powiedzmy, Europejska Partia Ludowa, czyli największa rodzina polityczna w Europarlamencie, ma 221 przedstawicieli wedle tego, co piszą dziennikarze Gazety Prawnej, będzie miała teraz tylko 171 deputowanych, ale mimo tych zmian, mimo radykalnego i znacznego osłabienia socjalistów i chadeków, układ polityczny będzie bez zmian i eurorealiści nie będą mieli wpływu na to, co się stanie w parlamencie.
No tak, panie redaktorze, dlatego już od stycznia Instytut Myśli Schumana apeluje do właśnie stworzenia frakcji Schumana w parlamencie po to, żeby zmienić niedemokratyczny system Komisji Europejskiej, gdzie na stanowiskach kierowniczych jest 1200 Niemców, tylko 150 Polaków i jakaś 900 Francuzów.
Jeszcze wczoraj pan poseł Halicki podkreślał, że to nieprawda, że Unia Europejska jest najbardziej demokratyczną strukturą, jaką wszechświat widział w swoich dziejach.
No tak, to właśnie tą retorykę, którą usprawia pan Halicki, tak zwana koalicja europejska, już znamy, bo przed wyborami czy w różnych sytuacjach opowiada się takie historie, a później robi robi się bardzo drastyczne, tworzą się zachowania. Ale tu wracając właśnie do tej właśnie frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim, ona już jest, że tak powiem, przepowiadana i artykułowana przez wielu, nie tylko polityków, ale politologów właśnie w Polsce i w Europie.
Kto miałby tam wejść? No bo kiedy patrzy się na te proponowane bloki, no to mamy tak i konserwatystów, i reformatorów, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość, i partię, gdzie jest Marine Le Pen, i partię na rzecz Sojuszu Ludzi i Narodów. Mamy wiele rozdrobnionych ruchów, które często są sprzeczne, bo PiS mówi z Marine Le Pen nigdy w życiu.
No tak, to proszę Państwa, tu chodzi o ideową właśnie frakcję Schumana i proszę zobaczyć, w EPP jest mnóstwo właśnie na przykład Chorwaci, Rumunii, no nie wszyscy, ale Portugalczycy, którzy są, nie zgadzają się z ideą czy ideologią EPP, ale muszą tam być, bo nikim niczego nie zaproponował. Nie pójdą do socjalistów, do liberałów i właśnie jak się położy to na stole, to właśnie nastąpi taka integracja. Około 300 osób. Takie są szacunki w tej chwili. O tym mówi się już nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, o tej frakcji Schumana. I proszę Państwa, ta sytuacja, która się dzieje na naszych oczach właśnie w Rumunii, ten szczyt, ta wypowiedź pana premiera Morawieckiego, który mówi, że właśnie zawiązuje się koalicja na rzecz właśnie wspólnego kandydata. To jest znakomity sygnał, który pokazuje, że można, zaczynając tu od tych krajów, stworzyć również taką koalicję, taką frakcję Schumana, bo nie wystarczy, żeby był liderem ten jeden kandydat. Oczywiście, jeśli to byłby pan premier Morawiecki, czego bym życzył właśnie, to byłby wspaniały, ale w pojedynkę sam nie zrobi tego, co jest wyzwaniem. Proszę zobaczyć, tutaj różni liderzy, którzy są gdzieś tam, ja nazywam to pseudoliderzy w tej Brukseli, są w pojedynkę, ale oni są po prostu uzależnieni, są po prostu, nie mają siły. I taka frakcja właśnie, która by na gruncie teraz tego właśnie szczytu w Rumunii, mogłaby, w tej chwili powinny się rozpocząć rozmowy. W Ljubljanie, proszę Państwa, 6 czerwca będzie kolejny szczyt Trójmorza, prawda? Więc jakby to będzie już po wyborach, ale właśnie trzeba temu nadać już określony impet tej frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim.
My tu sobie gadu, ustalamy teoretycznie, pan profesor ustala teoretycznie i intelektualne podwaliny dużej frakcji Roberta Schumana, a tymczasem Donald Tusk, o którym już dzisiaj w poranku wspomnieliśmy, zapowiedział tak na konferencji po szczycie w rumuńskim Sybinie: zwołam szczyt Rady na 28 maja. Chcę, moim celem jest przeprowadzenie wyborów kierownictwa unijnych instytucji w szybki i efektywny sposób. Co to oznacza? Już Państwu tłumaczę. 28 maja nie będziemy jeszcze znać pełnego składu Parlamentu Europejskiego i tak szybkie tempo. To jest świadczy tylko o tym, że unijni liderzy czy unijna biurokracja chce szybko obsadzić 5 najważniejszych stanowisk, uzgodnić kto co bierze, zanim nowy, być może mniej przychylny tej opcji Europarlament zdąży się ukonstytuować i zacząć działać.
To proszę Państwa, tylko świadczy dla mnie przede wszystkim o lęku, o strachu, jaki tam w tej chwili panuje, co może mieć silne podstawy właśnie w tych realnych procesach zmierzających do tworzenia między innymi frakcji Schumana, do tworzenia zupełnie innej struktury w parlamencie, ale jednocześnie to potwierdza, że na pewno dyplomacje różnych krajów, w tym naszego Trójmorza, bardzo intensywnie działają. Być może pan Tusk ma jakieś, że tak powiem, przecieki o tym, jak poważne są te plany. Nawet jeśli to zrobi 28, to niczego to nie zmieni, dlatego że to jakby taka sytuacja jest jakby nieprawdopodobna w demokracji. Wiemy, proszę Państwa, na przykład prezydent w Stanach Zjednoczonych podczas wyborów, jest taka zasada, że prezydent urzędujący nie podejmuje żadnych ważnych decyzji, prawda, w tym okresie, czeka właśnie na nowego prezydenta i tutaj nawet jeśli pojawią się jakieś, nie wiem, decyzje, to one będą na pewno zweryfikowane zaraz po ukonstytuowaniu się Parlamentu Europejskiego, ale tak jak mówię, wpływ na zmianę demokratycznego ciała, jakim są komisje, które to komisje decydują, nie parlament, czyli stworzenie właśnie tam parytetu obsad stanowisk kierowniczych zasadniczych, proporcjonalnych właśnie do właśnie populacji narodów. To przegapiliśmy, mówiąc w ten sposób, w traktacie lizbońskim. Nie tylko my, ale inne kraje również, bo to trzeba było przedłużać, negocjować, żeby po prostu doprowadzić do takiej sytuacji. I teraz z tego powodu przegrywamy i już trzeba nauczyć się z historii i wyciągnąć odpowiednie wnioski.
To my na sekundę opuśćmy nasz kontynent i za ocean się przenieśmy. Tam cały czas duża niepewność, jest spadki na amerykańskich giełdach. Wszystko związane z tym, że dzisiaj i jutro mają się toczyć rozmowy czasu amerykańskiego, oczywiście między delegacją chińską a amerykańską co do porozumienia umowy handlowej. No a w tle są te zapowiedziane w niedzielę przez prezydenta Donalda Trumpa cła, które mają za chwilę wejść, znacznie wyższe cła na produkty importowane do USA z Chin.
No ja myślę, że mimo wszystko tutaj nie będzie jakiejś rewolucji. Mieliśmy już, powiedzmy, taką rundę wcześniej, jeśli chodzi o te kwestie nowych stawek celnych. Zobaczymy, jak to będzie. Natomiast no, te są spadki w takich sytuacjach, ale te spadki, proszę Państwa, nie są istotne. To jest tak, czasem właśnie komentują, bo oczywiście jak jest jakiś okres wzrostowy przez w pewnym czasie, no to później każdy spadek niewielki, nawet 1 punkt procentowy dziennie, proszę Państwa, tak naprawdę te odchylenia plus minus, ja zajmuję się właśnie modelowaniem i ekonometrią w tym zakresie szeregów czasowych tych procesów na giełdach, to te spadki dzienne, one się zmieniają, znaczy inaczej, zmiany dzienne to są w zakresie nawet do plus minus 4 punktów procentowych, także to tutaj myślę, że ta informacja nie powinna niepokoić.
No to zostawmy giełdy na bok jako zły miernik sytuacji, ale wojna handlowa wydaje się być u drzwi, globalna wojna handlowa.
No tak, do tego dochodzą jeszcze procesy te właśnie na przykład podejmowanie działań nuklearnych przez Iran, tutaj też właśnie sankcje będą dotyczące Iranu.
Korea Północna też się obudziła, też wystrzeliła kilkanaście rakiet w ostatnich dniach.
Tak, i ja myślę, że należy na tą sprawę bardziej patrzeć nie z perspektywy, można powiedzieć, stawek jako takich tej wojny handlowej, tylko to jest jakby już skutek czy efekt, można powiedzieć, tych procesów jakby tworzenia siły, czy to przez Chiny, prawda, czy przez Koreę, czy też Iran. I myślę, że tutaj w jakiś sposób może być taka sytuacja, że Stany Zjednoczone pozostają same. Trzeba po prostu bardzo jakby, no nie jesteśmy zadowoleni moim zdaniem z polityki Unii Europejskiej, która po prostu właściwie ignoruje, wręcz krytykuje Stany Zjednoczone, skupiając się niby właściwie na tych właśnie problemach ekonomicznych, a tak jak tak jak mówię, naprawdę istotą w tle właśnie jest to przeciąganie liny, czyli budowanie sił w układzie globalnym i trzeba, myślę, że te paradygmaty trzeba w tej chwili jakby zweryfikować. Myślę, że i Europa, i może częściowo Stany żyją w starych paradygmatach i nie chcą sobie wyobrazić, że ten układ sił może być inny, a to bezpośrednio będzie wpływało, panie redaktorze, to co uważam za bardziej istotne, że ta wojna handlowa czy procesy ekonomiczne niestety zmierzają do tego, że yuan będzie coraz mocniejszą walutą. I teraz się trzeba zastanowić, jak rynki finansowe i kapitałowe właśnie i ekonomia może działać właśnie w takich sytuacjach. Ona jest nieunikniona. Nominał Chin w gospodarce światowej będzie rósł. Niektórzy prognozują, że za 15 lat to właśnie yuan będzie dominującą walutą. I teraz nie tyle trzeba się tutaj jakoś ścierać, ile zastanowić, jak właśnie koegzystować, czy jak kooperować w nowym układzie.
Panie profesorze, to na koniec powiedzmy, gdzie się będą w Polsce wykuwać nowe paradygmaty, bo to już w tą niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej Warszawa-Wilanów.
No tak, właśnie trzeci Europejski Festiwal Szumana, czyli można powiedzieć powrót do Europy Szumana, czyli tutaj bardzo ważne wydarzenie pod patronatem pana Marszałka Senatu Rzeczpospolitej, pana Stanisława Karczewskiego. I tutaj właśnie podejmujemy wiele tematów w zakresie paneli, między innymi kwestia frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim, solidaryzm, a myśl chrześcijańsko-społeczna, kwestia właśnie Trójmorza, czyli praktyczne aspekty oraz współpraca władzy cywilnej i duchownej w budowaniu rozwoju społeczeństwa i misja europosłów. Właśnie w kontekście, te wszystkie tematy są w kontekście bieżących, ważnych problemów i zagadnień. Mamy około, w sumie około 100 panelistów, prelegentów, moderatorów.
Pan, wszystkich, panie
pan redaktor będzie też prowadził panel i Radio Wnet jest jednym z patronów medialnych, za co dziękujemy. I wszystkich zapraszamy, bo będzie też ważne, koncert, jak dla każdego coś dobrego, również koncert charytatywny na rzecz Wspólnot Serca. Od 9 do 17 w tym środku o godzinie msza, także można to potraktować piknikowo, będą też jakieś takie elementy, można powiedzieć, piknikowe.
To my się do tego zaproszenia dołączamy 12 maja, czyli już w tą niedzielę, cały dzień w zasadzie, bo tak to trzeba powiedzieć, że nieważne kiedy państwo znajdą chwilę, to warto się w tą niedzielę, a ma być ładnie podobno w Warszawie, tak mówią prognozy pogody, do Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanów, do Warszawy zapraszamy na trzeci Europejski Festiwal Schumana.
Szczególnie mieszkańców Wilanowa, prawda, będzie tam najbliżej, także zapraszamy wszystkich, wstęp wolny, prawda, i bądźmy razem.
Powiedział profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa oraz prezes Instytutu Myśli Roberta Schumana. Dziękuję bardzo za
rozmowę. Dziękuję bardzo.
A ja znalazłem na naszej playliście taką oto piosenkę, Gdy zamykam oczy. Octavia Kay, zdaje się, tak się czyta tą panią. Nie mam pojęcia, kim jest ta pani, nie mam pojęcia, co to jest za piosenka, ale zaraz się dowiemy.